O co my się najczęściej w związkach kłócimy? Czy w ogóle jest jakiś taki jeden powód, dla którego my najczęściej się spieramy?
Generalnie tak. Są takie tematy, punkty zapalne. Ona ma znowu problem, znowu ja jestem taki beznadziejny. Przecież wie, że też coś robiłam na przykład w tym czasie, tak? Intymna sytuacja, seks i na tym się kończy. Więc tak naprawdę to też jest taki efekt domina. Ten bezpieczny styl przywiązania jest po prostu tak nas wzmacnia, daje nam taką ostoję.
Czy to jest czerwona flaga, że my się nie kłócimy w ogóle?
Moim zdaniem tak. Dlaczego my tak długo tkwimy w niesatysfakcjonujących relacjach? Dlaczego myślimy, że nowe mieszkanie albo nowe dziecko coś zmieni? Warto w tych kłótniach szukać.
Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kłótniach, rozwodach, o tym, czy każdą kłótnię można wypracować, o tym, kiedy podjąć decyzję, o tym, kiedy odejść i jak odejść, kiedy ta druga strona jest albo stroną toksyczną, albo taką, która nie chce, żebyśmy ten związek zakończyli. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku, ale ja ze swojej strony chciałam bardzo serdecznie Was poprosić o to, żebyście dali łapkę w górę, jeżeli ten odcinek Wam się podoba, subskrybowali mój kanał na YouTubie, komentowali zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u. To wspiera rozwój tego podcastu, więc bardzo, bardzo Was proszę o to, żebyście wzięli tutaj swój udział i pomogli zarówno mi, jak i temu programowi, podcastowi się rozwijać. To bardzo dużo dla mnie znaczy. A teraz już przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Lena, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć w Rozmowach w Dresie dzisiaj.
Mi również jest bardzo miło i dziękuję Ci za zaproszenie.
Chciałam rozpocząć od takiego trochę nietypowego pytania przy wątkach tego typu, który dzisiaj będziemy poruszać. Skąd w ogóle u Ciebie się wzięło takie zainteresowanie i też stworzenie poniekąd profilu na Instagramie czy na mediach społecznościowych dookoła związków, ale w szczególności w takiej tematyce kłótni, rozstań, rozwodów, czyli takiej mimo wszystko dość trudnej tematyki.
Faktycznie, bo to są, można powiedzieć, średnio przyjemne tematy. Rozstania, kłótnie, to powoduje, generuje emocje i to te nieprzyjemne, ale w pewnym momencie, to było na studiach już, rozmawiając ze swoimi koleżankami, ze swoimi znajomymi, zauważyłam, że większość z nas boryka się w zasadzie z podobnymi problemami. I że związki, chętnie wchodzimy w związki co do zasady, bo są osoby, które na przykład mają ten unikający styl przywiązania, one mogą się tam wycofywać i niechętnie jakby w te bliższe relacje nawiązywać. Natomiast co do zasady chętnie wchodzimy w relacje, bo one dają nam poczucie bezpieczeństwa, przynależności, akceptacja. To są podstawowe potrzeby każdego z nas. A z drugiej strony gdzieś generują jakieś takie trudne sytuacje, nieprzewidziane, trudniejsze emocje, które musimy przepracować i albo będziemy je umiejętnie przepracowywać i razem się w tym związku rozwijać, albo będzie nas to po prostu dołować i dojdziemy do momentu, że w zasadzie po co my w tej relacji jesteśmy. I tak naprawdę ja pamiętam moment, kiedy ja sięgnęłam po raz pierwszy po jakąkolwiek książkę taką około psychologiczną, powiedzmy. I to była książka Mateusza Grzesiaka. Ja byłam chyba na trzecim roku studiów wtedy. Ja poznałam mojego męża. I to był taki związek, że po prostu nas tak trafiła ta strzała amora i my tak naprawdę mocno i szybko weszliśmy w tą relację. I o tyle to jest fajne, że faktycznie te emocje są wtedy duże. Jest to takie zakochanie, zauroczenie tą osobą. Ale z drugiej strony człowiek się szybko angażuje i gdzieś traci taki ten zdrowy osąd tej drugiej osoby. I zauważyłam, że na przykład mamy super momenty, generalnie jestem z tej relacji usatysfakcjonowana, a gdzieś spieramy się o tak trywialne rzeczy, o takie głupoty i to mi zabiera po prostu radość tego bycia razem. I wtedy sięgnęłam po tę książkę i stwierdziłam, że ojeny, że po prostu tutaj trzeba się rozwijać, że związek to jest tak naprawdę nieustanna praca nad sobą i wydaje mi się, że ona jest o tyle trudniejsza, że tu jesteśmy non-stop w konfrontacji z drugim człowiekiem i ta druga osoba jest takim lustrem dla nas, że wtedy wychodzi po prostu wszystko to, mojej ocenie. Wszystko to, co do tej pory w ogóle nie analizowaliśmy, w ogóle o tym nie myśleliśmy.
Czyli to się zaczęło tak naprawdę od twojego własnego związku i takiej potrzeby dla ciebie, a właściwie dla was.
Tak, dokładnie.
Z założenia tak naprawdę ty chciałaś ulepszyć.
Mhm. Tak.
Może naprawić to nie jest adekwatne słowo, ale ulepszyć waszą relację. Mhm. Czyli to tak naprawdę testowałaś trochę na sobie.
Tak, tak, zdecydowanie, tak.
No bo zastanawiam się, bo to jest trochę to, o czym ty powiedziałaś, że my jak się zakochujemy, to przechodzimy przez ten taki honeymoon. Mhm. Oczywiście, że wtedy, często też wtedy nie mieszkamy jeszcze razem.
Tak.
Więc wiele rzeczy takich trywialnych, o których ty wspomniałaś, nie jest też widoczna. Jest też udowodnione, są na to badania naukowe, że bardzo mocno wtedy widzimy trochę tego drugiego naszego człowieka przez różowe okulary i idealizujemy tą drugą osobę. A potem, mówi się chyba 2 latach, ten okres zakochania mija i zaczynają się pojawiać problemy. Mhm. Czy ty teraz ze swojego doświadczenia, zarówno swojego związku, jak i, nie wiem, swojej pracy teraz w social mediach, jesteś w stanie powiedzieć, o co my się najczęściej w związkach kłócimy? Czy w ogóle jest jakiś taki jeden powód, dla którego my najczęściej się spieramy?
Generalnie tak. Są takie tematy, punkty zapalne, które generują najwięcej konfliktach w związkach. I tu mówimy już o takich związkach z dłuższym stażem, czyli łączą nas też inne obowiązki. Na przykład łączą nas obowiązki domowe, obowiązki związane z dziećmi, albo nie mówimy o takich wczesnych związkach, gdzie po prostu mamy zajęcia, na przykład jesteśmy studentami i po prostu mamy potem czas wolny czy jakąś pracę dorywczą. Ale kiedy przychodzi takie codzienne życie i jesteśmy zmęczeni, przebodźcowani, opadają właśnie te takie pierwsze fajne, pozytywne emocje, te hormony uspokajają się i dopada nas taka proza życia. Ale my bardzo często kłócimy się o to, że najbardziej ogólnie mówiąc, że mamy różne potrzeby w jednym czasie. Czyli ja potrzebuję czegoś innego, ty potrzebujesz czegoś innego i zamiast skupić się na problemie i porozmawiać o tym, jak możemy, co możemy zrobić, żebyśmy oboje byli zadowoleni z finału, to my forsujemy swoje racje, dlatego że tak jesteśmy przyzwyczajeni i odbieramy tą konfliktową sytuację jako zagrożenie naszej osoby, a nie naszej potrzeby. I za bardzo się tak jesteśmy tak zacietrzwieżeni, tak wiesz, tak sfokusowani na tym, że po prostu tracimy zdrowy rozsądek i nie myślimy, co dalej. Takie tematy, które nas często różnią, to są właśnie obowiązki domowe, obowiązki związane z wychowaniem dzieci. Bardzo często kłócimy się o sprawy finansowe, ale ludzie często kłócą się o pieniądze nie o to, ile tych pieniędzy mają. Te pieniądze nie są dla nas taką wartością samą w sobie, tylko my za pieniądze możemy kupić różne dobra i przez te dobra zaspokajamy nasze różne potrzeby. I tak jak jedna osoba na przykład woli oszczędności wydawać na podróże, a drugi woli na przykład zainwestować w coś, no to tutaj mamy już ten konflikt interesów i niby kłócimy się o pieniądze, ale gdzieś tam tak naprawdę o wartości. Bo dążymy do różnych rzeczy. Takie konflikty światopoglądowe, czyli właśnie te różnice, różne priorytety, cele życiowe, my się cały czas rozwijamy i na przykład kilka lat wstecz, jak spojrzymy na siebie samych, no nie wiem, czy ty tak na przykład o sobie powiesz, ale ja zdecydowanie, że byłam już na pewno inną osobą, że miałam inne priorytety, bardziej się denerwowałam o takie właśnie bzdury, więc skoro my się rozwijamy, no to jesteśmy już innymi ludźmi. Pytanie, czy my za sobą nadążamy, czy niekoniecznie, bo może być tak, że jedna osoba się rozwija i ta świadomość jej się poszerza, a u drugiej osoby niekoniecznie. I wtedy też jest taki rozjazd. No gdzieś tam już nadajemy na innych falach, jesteśmy niby na tych innych poziomach energetycznych. Wydaje mi się, że coś w tym jest, że po prostu już się tak nie zgrywamy. Kłócimy się też o sferę seksualną, o to, że mamy różne potrzeby, o to, że odbieramy to właśnie, wydaje mi się, że mylnie. Ja to na przykład mogę powiedzieć bazując na doświadczeniach moich klientów z kancelarii, kiedy ludzie kiedy ludzie dochodzą do tego momentu, że stwierdzają, że chcą się rozwieść. Najczęściej z tych związków, w tych związkach są dzieci. No i oni mówią, że najpierw było jakieś niedogadywanie się, trwało to bardzo długo, nic z tym nie robili. W pewnym momencie poszli na terapię, ale chyba było już za późno, bo ta terapia nic im nie dała. I od kilku lat ze sobą nie sypiają, no bo jak się nie dogadują, to i nie mają ochoty, żeby ze sobą sypiać. Więc tak naprawdę to też jest taki efekt domina, że jedno pociąga drugie. Ludzie też często się kłócą o swoje rodziny, o to, jak postrzegamy swoje rodziny, że powielamy cechy, na przykład swojej mamy, czy mówimy do męża, że ty jesteś czysty ojciec. To są takie zdania, wyrwy, które zaprzepaszczają tak naprawdę tą komunikację. No bo co odpowiedzieć na taki argument? Bronić się, że wcale nie jestem do niego podobny, to też trochę głupie, no bo logiczne jest, że jakieś te podobieństwa są, więc to są takie właśnie blokery komunikacyjne, które powodują taki impas, że ciężko ruszyć naprzód.
To jest bardzo ciekawe, bo my wielu rzeczy się w szkołach nie uczymy, wielu rzeczy się nie uczymy w domach rodzinnych, ale na pewno nie uczymy się tego, jak się ze sobą kłócić. Mhm. A to też jest pewnego rodzaju umiejętność i to pewnie jest też coś, co jest do nauczenia się, oczywiście przy chęciach obu stron, no bo też wierzyć w to, że my się nie będziemy kłócić w ogóle, jest pewnego rodzaju naiwnością pewnie i takich związków pewnie dużo nie ma, ale do tego jeszcze przejdziemy. To biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które powiedziałaś i te powody, dla których my się najczęściej kłócimy, jeszcze nie mówię też o rozwodzie, to czy można się jakoś kłócić w efektywny sposób? Czy można używać jakichś narzędzi? Mhm. A jeżeli tak, to jakie to są narzędzia?
Można się kłócić w taki efektywny, skuteczny sposób i o tym mówi właśnie taka dziedzina, którą jest skuteczna komunikacja. Ona jest skuteczna, bo ona jest efektywna. Czyli jest efektywna, bo przynosi cel. Bo kłócić się jest rzeczą normalną, naturalną, bo tak jak powiedziałam, my się kłócimy dlatego, że mamy różne potrzeby w tym samym czasie. I to jest oczywiste, że nie jesteśmy klonami, jesteśmy różni i mam różne doświadczenia, różną historię, ja jestem kobietą, on jest mężczyzną, więc to jest logiczne, że się rozjeżdżamy w pewnych momentach. I trzeba ten fakt zaakceptować. I teraz jak się mądrze kłócić? Przede wszystkim zacząć słuchać siebie, swoich potrzeb i swoich emocji. Bo jeżeli tak jest bardzo często, że my tak naprawdę się kłócimy, a po chwili, no ta kłótnia trwa, emocje biorą górę, jest nawet takie zdanie, że najczęściej małżonkowie zaczynają się kłócić o jakiś dany temat, na jakiś dany temat, a potem kłócą się na temat już samego przebiegu kłótni. Mm-hmm. Bo zaczynamy krzyczeć, zaczynamy mówić rzeczy, takie tematy tabu, albo jakieś sformułowania takie tabu, porównania właśnie do na przykład członków rodziny i wtedy właśnie zbaczamy z tej ścieżki. Więc na początku warto sobie zdać sprawę z tego, jakie mam potrzeby i co, na czym mi zależy, czyli jaki jest cel danej rozmowy. Potem rozmawiając już na ten temat, wiedząc jaka jest moja intencja, powinniśmy obserwować swoje emocje. I teraz denerwuję się, więc dlaczego się denerwuję? Bo co? Bo on mówi o rzeczach, które mnie irytują, bo mnie to boli, bo właśnie wypomina mi stare błędy, żeby robić co chwilę takie zatrzymanie, takie mikropauzy. I to jest naprawdę bardzo trudne. I ludzie na przykład często mówią mi z kolei na mediacji. Jak ludzie przychodzą na mediację par, to mówią mi, że tak się nie da. A ja mówię, że zawsze jest ciężko zacząć, że mi na przykład też wiele razy nie chce się iść na siłownię, totalnie mi się nie chce iść na tą siłownię, ale jak już pójdę i to zrobię, to zawsze czuję się lepiej. I to powie każdy, kto pójdzie na taką siłownię. Więc tak samo jest z tą komunikacją. To jest trudne, trzeba na początku robić to trochę infantylnie, tak książkowo, że tak formułkowo, tak jakby chcemy w ten szablon wejść, ale potem naprawdę nam to wchodzi w krew i warto to stosować, zwłaszcza ze swoim partnerem, ale też ze swoimi dziećmi. Bo uczymy je w ten sposób, to jest super przykład, no bo my od startu tak naprawdę, od tych wczesno-dziecięcych lat dajemy im dobry wzorzec, jak skutecznie się komunikować, jak się porozumiewać. Bo właśnie ludzie się ze sobą komunikują, ale się nie porozumiewają. Czyli ta komunikacja nie prowadzi do porozumienia. I Marshall Rosenberg, on opracował taką świetną metodę, ona się nazywa komunikacją bez przemocy. I on mówi, że my powinniśmy komunikować się w sposób skuteczny, ale empatyczny zarazem. Czyli znam swoje potrzeby, zastanawiam się nad swoimi uczuciami, emocjami, wychwytuję je, mając świadomość, że emocje są informacją, czyli one mówią mi o mnie, dlaczego mnie coś tam dotyka. Dalej skupiamy się na tym, żeby wyrazić tą potrzebę drugiej, zakomunikować tę potrzebę drugiej osobie w formie prośby. I on właśnie wymienia takie cztery elementy tej komunikacji bez przemocy, czyli spostrzeżenie, widzę fakt i na przykład często wtedy warto zacząć zdania, kiedy widzę, że na przykład robisz coś tam, czuję się z tym źle albo czuję się smutna. Czy mógłbyś robić to w taki sposób, bo wtedy będzie mi łatwiej.
Okej. I takie czyli zdanie... nawet, przepraszam, wchodzę ci w słowo, tak sobie myślę, że łatwiej będzie komuś sobie to wyobrazić na takim rzeczywistym przykładzie, najbardziej prozaicznym i takim najgłupszym, jaki mogę teraz wymyśleć. Niezaładowana na przykład zmywarka, tak? Mm-hmm. Przez cały dzień. Mm-hmm. I to mnie po prostu denerwuje, doprowadza do szału. W jaki sposób ty zakomunikowałabyś to swojemu partnerowi, tak, żeby spełnić te wszystkie cztery warunki, mm-hmm. o których teraz powiedziałaś. Mm-hmm.
To znaczy właśnie teraz jakby ja już nie stosuję tych czterech elementów, bo jakby już weszliśmy w pewien rytm, nie? Okay. Więc idzie to prościej, ale gdybym chciała tak przekazać właśnie drugiej osobie, to bym doradziła tak, że kiedy widzę, że jest nierozładowana zmywarka, czuję się z tym źle, bo mając potrzebę czystości, zrobię to za ciebie. Mm. I teraz, czyli opisałam fakt, spostrzeżenie, że jest nierozładowana zmywarka, opisałam swoje emocje, że czuję się z tym źle, bo ja mam tą potrzebę porządku i domyślam się, że spadnie to na mnie. I teraz tak, czy mógłbyś rozładować tę zmywarkę i pamiętać o tym na przyszłość, bo będzie łatwiej i mnie, i tobie.
Okay.
I wtedy jakby wyraziłam wszystko, ale z drugiej strony nie zaatakowałam tej osoby. Bo kiedy powiem to w taki sposób, super, znowu nierozładowana zmywarka, dzięki, no to po prostu to jest ten impas, to się odechciewa. I ta druga osoba automatycznie czuje, że jest to atak na jej osobę, a nie na jej zachowanie. I okej, okay, ona ma znowu problem, znowu ja jestem taki beznadziejny, przecież wie, że też coś robiłam na przykład w tym czasie, tak? I powoduje się konflikt. Czasem, jak jesteśmy ze sobą już dłuższy czas, nawet nam się nie chce tłumaczyć, dlaczego już się denerwujemy i że wiesz, nie rozładowałam zmywarki, bo ja byłem wtedy, nie wiem, na przykład w łazience i zobaczyłem, że jest, nie wiem, zatkany zlew i się wziąłem za to. Nawet nam się nie chce już wchodzić w takie dywagacje. I po prostu znowu jest ten impas, blokada i nie rozmawiamy ze sobą. Więc fajnie jest dbać o te cztery elementy, czyli to spostrzeżenie, emocje, wyrażenie potrzeby i ta prośba w taki empatyczny sposób.
No tak, i może to na początku pewnie być trochę takie sztuczne takie i wymuszone, sztuczne, jak tak. powiedziałaś. A czy uważasz, że nawet w takiej kłótni lepiej czasami powiedzieć, że okej, ja potrzebuję, nie wiem, 3-5 minut, tak. żeby z tym posiedzieć mm-hmm. i się zastanowić i dopiero wrócimy z powrotem do tego tematu?
Tak.
Bo ja kiedyś widziałam tak w zupełnie innym kontekście taką rolkę na Instagramie w kontekście dzieci. Mm-hmm. Dzieci, które zadają pytania i czasami mm-hmm. rodzice z automatu oczywiście na te pytania odpowiadają niejednokrotnie, te pytania są bardzo trudne. I że właśnie w tym przypadku też czasami warto taką metodę stosować, że zanim się coś dziecku odpowie, szczególnie jeżeli to jest trudny temat, mm-hmm. to warto właśnie powiedzieć, słuchaj, słyszę twoje pytanie, za 2-3 minuty, jak się zastanowię, to przyjdę, wrócę i ci na to pytanie odpowiem. I tak sobie myślę, że w kłótni, co prawda to nie są pytania i nie są dzieci, ale czasami jednak taka metoda pauzy i przerwy też może być przydatna.
Tak, jest taka metoda nawet w mediacji, kiedy widzimy, że emocje stron biorą górę i prowadzi to powoli do impasu, czyli do takiego momentu, kiedy strony już nie są chętne kontynuować negocjacji i się zamykają sobie po prostu. To jest metoda nazywana spowalnianiem. I wtedy właśnie trzeba po prostu zatrzymać tę rozmowę. Trzeba powiedzieć, że drodzy Państwo, widzę, że emocje biorą górę, przez co schodzimy niepotrzebnie na jakieś boczne tematy. Państwo się zafokusowują na tych emocjach. Proponuję zrobić sobie przerwę. I dosłownie wychodzimy na moment, każdy bierze oddech, napije się wody i wracamy do tematu. I to naprawdę przynosi rezultat, że taka chwila oddechu dosłownie powoduje, że wracamy jakby z czystą głową do tego tematu i te emocje opadają. Niedawno przeczytałam, że człowiek podobno potrzebuje około 20 minut, żeby wyciszyć swoje emocje. Tylko, że powinien się wtedy wspomagać, czyli sobie pooddychać, porozchodzić. Są różne metody, techniki. W mediacji też się z nich korzysta. Na przykład jest taka metoda nazywana gruntowaniem. I ona, kiedy zaczynamy widzieć, ale to też trzeba umieć się w siebie wsłuchiwać. I kiedy zaczynamy odczuwać takie typowo fizjologiczne nawet reakcje, które u nas powstają w wyniku stresu, kiedy podnosi nam się kortyzol, to mamy przyspieszoną akcję serca, może mamy wilgotne dłonie i te wszystkie takie objawy, to wtedy warto sobie zrobić to gruntowanie i na przykład skupić się na tym, że ja widzę różową książkę za tobą i skupić się, o teraz zauważyłam różową książkę, podoba mi się ten kolor. I to jest na chwilę taka odskocznia. I my się, to jest dosłownie takie właśnie gruntowanie, czyli schodzimy na ziemię, to skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Możemy sobie parę takich zdanek powtórzyć, nie wiem, właśnie, że coś widzę, słyszę, czuję i potem wrócić do tematu. Ale to już nas uspokaja, bo najgorzej to jest taka właśnie, tak, ja to mówię, że to jest taka głupia fiksacja, że wiesz, że już masz wrażenie, że rozum ci odcina i już naprawdę nie wiesz, co mówisz. I wtedy, to wtedy właśnie mówimy te najgorsze słowa. A one, właśnie to jest ten paradoks, że one zostają w nas na długo po prostu. No to, bo to boli.
Tak, i to się nawarstwia, nie? I później ile razy, czy nawet u mnie w związku, czy gdzieś byłam kiedyś świadkiem, nie wiem, będąc dzieckiem u swoich rodziców, że czasami później mija 6 miesięcy czy 12 miesięcy, jest kolejna kłótnia i my nagle wracamy, bo gdzieś to tak głęboko w nas siedzi, że my wypominamy te rzeczy, które zostały powiedziane na przykład, albo się wydarzyły na przykład rok temu, tak? Więc tak. Nie dziwi mnie też fakt, że na przykład u osób, które decydują się już potem na rozwód czy rozstanie, to faktycznie to się zaczyna od małych rzeczy, ale to się tak bardzo nawarstwia, że już potem ciężko jest się cofnąć i wrócić nawet nie do punktu wyjścia, ale do momentu, w którym jeszcze jest co naprawiać. A jak twoim zdaniem na takie kłótnie mają style przywiązania i tutaj byśmy powiedziały też, jakie te style przywiązania mogą być, bo tak sobie myślę, że ten styl przywiązania, teraz nie wiem, czy nie przekręcę, unikający,
tak.
To też w kłótni będzie się zachowywał trochę inaczej tak. niż i na ile, no bo często jest tak, że w związku mamy inne style przywiązania, więc pewnie też inaczej reagujemy na pewne sytuacje w kłótniach, ale ja, czy w ogóle kobiety, myślę, nienawidzą w kłótniach takiego nieodpowiadania, czy wychodzenia, niereagowania, to gdzieś też tam się nazywa według niektórych jakąś bierną agresją. Tak. I to też jest trudne, tak? Tak, więc taki ten styl unikający, czy jak tam on się dokładnie nazywa, też może być wyzwaniem w kłótni, w związku.
Tak, te style przywiązania właśnie, o których wspomniałaś, one bardzo wpływają w ogóle na styl naszej komunikacji, na to, jak się kłócimy, ale w ogóle jak zachowujemy się w związkach. Bo ten styl przywiązania to jest po prostu stosunek danej osoby do bliskości emocjonalnej i sposób, w jaki ona na tą bliskość reaguje. I teraz w psychologii mówi się, że jest ich kilka, bo one są na przykład mieszane czasami. Natomiast ja na potrzeby mediacji, czy będąc prawnikiem rodzinnym, rozwodowym, mówię, że są trzy style przywiązania, bo najłatwiej po prostu to w ten sposób wytłumaczyć. Czyli jest ten, o którym już wspomniałaś, unikający, lękowy i bezpieczny. Bezpieczny jest najbardziej fajną, optymalną opcją i każdy by chciał mieć taki styl przywiązania. No tutaj w ogóle wszystko zaczyna się w dzieciństwie, więc to jakby jest już tak potwierdzone naukowo, że już nie ma chyba sensu o tym mówić i w to wnikać. Natomiast ten bezpieczny styl przywiązania jest po prostu tak nas wzmacnia, daje nam taką ostoję, że czujemy się po prostu dobrze sami ze sobą i wiemy, że ta druga osoba jest i jest nam z nią dobrze, ale jeżeli ona nagle zniknie, bo taka będzie jej wola, czy taka będzie sytuacja po prostu życiowa, to no my nie umrzemy, no nasz świat się nie zawali, nie złamie. I to nie chodzi o to, że nie mamy prawa do przeżywania żałoby czy depresji, ale o to, że po prostu mamy świadomość, że no, podstawą jest, bazą jest po prostu ta relacja z samym sobą. Te osoby są otwarte, one chętnie wchodzą w nowe relacje, one dobrze reagują w sytuacjach konfliktowych, to znaczy nie odbierają argumentów drugiej osoby od razu jako atak na swoją osobę, tylko wiedzą, że ta osoba mówi o naszym zachowaniu. Aha, no to może faktycznie powinnam, zareagować tak czy siak, może faktycznie źle zrobiłam. Te osoby nie mają trudności z przepraszaniem, nie mają trudności z wybaczaniem, czyli po prostu no, to życie jest prostsze, tak? Te relacje są łatwiejsze. Ten unikający styl przywiązania, no to są osoby, które unikają tej takiej prawdziwej intymności, bliskości w związku. To są osoby, które jakby tą potrzebę tej akceptacji i tej przynależności, one ją zaspokajają w takich krótkich, epizodycznych relacjach. Bardzo często to jest po prostu intymna sytuacja, seks i na tym się kończy, bo one nawet jakby chciały te relacje rozwinąć, to one się blokują, one się zamykają same w sobie. I to są osoby, które właśnie nie potrafią nawet się kłócić, no bo one się zamykają w sobie, blokują, nie mówią o swoich uczuciach. One bardzo często same nie rozumieją swoich uczuć. Więc jak mają powiedzieć o swoich potrzebach i uczuciach, gdzie same się tak zablokowały, że tutaj ta komunikacja na poziomie ja jest zaburzona. I osoby lękowe. To jest, jakoś mi tak najbardziej żal jest takich osób po prostu. Ale ja też wiem, że dużo kobiet ma te syndromy tych lękowych, te zachowania lękowe gdzieś się u nas przejawiają. Ja sama u siebie też na przykład zauważyłam parę razy lękowe taką zależność. I te osoby boją się po prostu utraty tej drugiej osoby, ale boją się na tyle, że są w stanie godzić się na zbyt mało, przymykać oko na pewne sytuacje, po to tylko, żeby ten ktoś przy nich był. I też jest taki paradoks, że osoby właśnie lękowe i unikające nie rozumieją tych swoich potrzeb, tych uczuć i brną w te relacje. I one tak, ten będzie uciekał, a ten drugi będzie tak znowu go gonił, żeby ten z nim został. I często te osoby się ze sobą łączą w pary. To też jest trudne. To musi być naprawdę bardzo trudna sytuacja, bo ten uciekający i ten drugi, który tak bardzo potrzebuje tej osoby do życia, to jest trudne. To na pewno musi być bardzo, bardzo ciężkie.
A z twojego doświadczenia to taka czysta ciekawość. Jak często, no oczywiście, że to też czasami, myślę, że ciężko też tak na podstawie kilku spotkań od razu stwierdzić, jaki to jest styl przywiązania. Ale jak często mamy doświadczenie czy do czynienia z tym stylem przywiązania bezpiecznym? Bo wydaje mi się, że to jednak jest rzadkość.
Wydaje mi się, że tak. Że to jest bardzo mało, jest takich osób i ja mogę właśnie z tego doświadczenia zawodowego powiedzieć, że zdecydowana większość kobiet to przejawia przynajmniej, nie chcę powiedzieć, że mają lękowy styl przywiązania, ale na pewno mają przeważającą część zachowań, które w grupie tego lękowego, tej bliskości emocjonalnej o takim lękowym przejawie, one te zachowania jakby u nich przeważają.
A dlaczego twoim zdaniem w ogóle warto znać swój styl przywiązania? Do czego to może być przydatne?
Do tego, że jak znamy po prostu problem, wiemy gdzie jest źródło, to możemy to naprawić. I po prostu osoba lękowa musi zacząć uczyć się szukać oparcia w samym sobie. I tu nie chodzi o to, żeby się odwrócić od innych ludzi, bo zawsze warto mieć tą grupę wsparcia. I ja to powiem właśnie, zwłaszcza w tych sytuacjach okołorozwodowych. Jak dochodzi do rozwodu, to ja zawsze też mówię do klientom, że proszę znaleźć sobie grupę wsparcia i ja się tego nie wstydzę i mówię klientom, że jeżeli pani nie chce mi odpowiadać, to proszę tego nie robić. Natomiast ja zalecam, żeby skontaktować się z psychologiem, z psychoterapeutą, bo to jest szalenie trudny czas. A często jest tak, że mamy tą grupę wsparcia, tylko my tak nie do końca się zwierzamy, bo się wstydzimy po prostu tych zachowań w domu. I wiesz, ja to nawet widzę, że spotykając się pierwszy raz z klientem, słyszę jakąś historię, słyszę, co się w związku działo i tak dalej. I spotykamy się, bo coś tam się wydarzyło w międzyczasie. I spotykamy się na przykład po 2 miesiącach i ja mówię, dlaczego mi pan tego nie powiedział? Przecież to tak zupełnie zmienia postać rzeczy. Moglibyśmy zadziałać po prostu inaczej. I nie dlatego, żeby dopiec z drugiej stronie, bo ja osobiście tego nie lubię i nigdy tego stronie sama nie doradzam, ale po to, żeby bronić swoich praw. To zwłaszcza jest w kontekście prawa do kontaktów z własnymi dziećmi. To są te przykre zagrywki i ta alienacja rodzicielska, która niestety tak zbiera żniwo, że ja jestem zaskoczona, bo myślałam, że ta świadomość nasza jest już większa i że ta ochrona dzieci jest jakby na innym poziomie. No ale okazuje się, że nie. No ale to nie jest to wymierzone. Tak, te osoby, które dopuszczają się takich zachowań, one nie chcą wyrządzić świadomie krzywdy własnym dzieciom. One jakby chcą dopiec partnerowi, czyli jakby odegrać się. Ich potrzeba nie została zaspokojona w tym małżeństwie, no to teraz się odgryza.
Właśnie o to chciałam się ciebie zapytać, czy to nie jest tak, że po prostu to jest trochę taka dalsza część kłótni, konfliktów, w którym my chcemy jeszcze wbić kolejną szpilę, zachowując się trochę de facto jak takie małe dzieci, tak? Bo niestety z perspektywy teraz rodzica, to tak sobie myślę, że to już rzeczywiście jest najbardziej okrutny sposób nie wiem, dowalenia drugiej osobie i koniec końców tak naprawdę bardziej się krzywdzi przy tym dziecko niż tą drugą osobę. Mediacje to jest taki moment, z którego my jeszcze możemy wyjść i się nie rozwieść, czy to jest okej?
Tak, tak.
A jak często te mediacje rzeczywiście pomagają w tym, żeby te strony się dogadały z twojego doświadczenia? Jak często ta, wiesz... obecność osoby trzeciej jednak, bo tak sobie myślę, że czasami jak jesteśmy we dwoje w jednym mieszkaniu, jeszcze są dzieci, problemy i jesteśmy zafiksowani na tych kłótniach, problemach i tak dalej, to wiele rzeczy jest nam ciężko zobaczyć. Jak pojawia się ktoś z zewnątrz, czy to terapia, czy mediacja, to też czasami ta rozmowa zupełnie inaczej zaczyna wyglądać.
Tak, bo mediator jest takim moderatorem tej rozmowy i on nakierowuje strony, żeby nie odbiegały od tematu. Tam się trzymamy celu. Mediator dba o to, żeby te emocje nie za bardzo, żeby te emocje się nie gromadziły, żeby nie dochodziło do eskalacji konfliktu, bo to jest najgorsze. Bo ludzie przychodzą z jakimś problemem i to nie może być takie pole takiej otwartej wojny. Tutaj mamy rozmawiać na konkretne tematy, ja je zawsze wypisuję i trzymamy się planu, ustalamy sobie taki, ja nazywam to takim dekalogiem, czyli takie zasady, których nie możemy naruszyć mediacji. Ja od razu wtedy zwracam uwagę tej stronie, bo wychodzę z założenia, że nie interesuje mnie, jak dotąd państwo rozmawialiście. No bo chyba rozmawialiście na tyle źle, że tutaj jesteśmy wszyscy, prawda? Więc tutaj trzymamy się zasad, które ja ustaliłam i faktycznie to przynosi rezultat. Natomiast mogę powiedzieć z doświadczenia zawodowego, że ludzie, którzy trafiają na mediację, oni jednak są już zdecydowani na rozwód, przynajmniej z mojego doświadczenia. Oni są już zdecydowani na rozstanie, natomiast wypracowujemy warunki tego rozwodu. Na przykład wypracowujemy takie porozumienie rodzicielskie, gdzie ustalamy, jak będą wyglądały kontakty z dziećmi po rozwodzie, gdzie będzie ich miejsce zamieszkania, kwota alimentów, takie wszystkie praktyczne rzeczy, które muszą po prostu znaleźć się w wyroku rozwodowym.
To są trudne tematy, bo trochę zbaczając teraz z naszego wątku kłótni, ale nie do końca, były chyba dwa odcinki u mnie podcastowe, które wzbudziły najwięcej emocji, przynajmniej na rolkach instagramowych i największe zaangażowanie, co było dla mnie bardzo ciekawe do obserwowania mężczyzn i to był temat alimentów. Więc domyślam się, że takie mediacje, takie rozmowy, tutaj są poruszane raczej tematy trudne. Czy uważasz, że można jakoś się w ogóle do tej rozmowy wcześniej przygotować, zanim się pójdzie na taką mediację?
Tak, uważam, że tak, ale potrzebna jest do tego ta świadomość i potrzebna jest odpowiedzenie sobie na kilka pytań. Po co ja tam idę? Co ja chcę tam osiągnąć? Czy ja idę naprawdę tam porozmawiać, czyli mediować na temat moich dzieci i tego, jak będzie wyglądało ich życie po rozwodzie? Czy to jest kolejne właśnie przedłużenie kłótni i ta konfrontacja z jeszcze małżonkiem? Nastawienie stron jest ogromnie ważne i tylko, że Ja na przykład z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że faktycznie mężczyźni często negatywnie nastawieni na samym początku. Potem udaje nam się wypracować parę punktów. Jeżeli nie wszystkie, to coś tam udaje nam się wypracować i dzięki temu ten rozwód jest trochę prostszy. No bo coś już mamy ustalone i nie trzeba tego tak jątrzyć na sali sądowej. Natomiast alimenty są zawsze najtrudniejszym punktem i to jest punkt zapalny. Kłócimy się o te pieniądze i wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że dajemy... Te pieniądze oczywiście są na zaspokojenie potrzeb dziecka, ale dzieci są małoletnie, więc wypłacamy je do rąk małżonki, czy po rozwodzie już byłej małżonki. No i chyba to nas bardzo boli. I tak. Tutaj jest problem.
Tak, to są takie głosy często, to niech kobieta też płaci alimenty. Gdzie przypuszczam, że jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to pewnie kobieta też te alimenty musi płacić, jeżeli dziecko zostaje...
Najczęściej jest dziecko u mamy. To jest jednak standardowa sytuacja.
Tak. Plus takie głosy rozliczania tych alimentów przez rodzica czy przez mamę. I to były takie najczęstsze komentarze, które ja gdzieś tam czytałam. Z jednej strony jakoś zrozumiałe, z drugiej pewnie trochę ciężkie byłoby to w zrealizowaniu, żeby wszystkie paragony
alimentów przedstawiać.
Mm-hmm. Ale gdzieś tam domyślam się, że może jest to taki system, który jest jeszcze jakoś do dopracowania. No zresztą ten temat niepłacenia alimentów też w Polsce to też jest dalej dość duży problem. Natomiast odchodząc od tematu alimentów, a wracając jeszcze trochę z powrotem do tych kłótni, ostatnio widziałam, nie powiem z kim, ale rolkę, w której ktoś mówił o tym, że to była para, że oni się nigdy nie kłócą. I zastanawiam się, czy to też jest czerwona flaga, że jeżeli my się nigdy nie kłócimy, jesteśmy ze sobą w związku już małżeńskim, mieszkamy ze sobą razem, bo ja nie mówię o tym takim okresie, o którym powiedziałyśmy na początku, honeymoon, bo wtedy rzeczywiście tych kłótni może być mniej. Czy to jest czerwona flaga, że my się nie kłócimy w ogóle?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, dlatego że ja uważam, że nie ma dwóch takich samych osób. No, to nie jest możliwe, żebyśmy byli tak identyczni, że my naprawdę we wszystkim się zgadzamy. Wydaje mi się, że osoby, które mówią, że się w ogóle nie kłócą, może mają na myśli to, że nie ma tych takich dużych kłótni, awantur, a są takie sprzeczki, że posprzeczamy się chwilę i zaraz przechodzimy do jakby normalnego trybu. Bardziej bym poszła w tę stronę. Bo ja mogę tak na przykładzie swojej relacji z moim mężem powiedzieć, że odkąd zaczęłam się tą świadomą komunikacją interesować i wprowadzać ją w życie, to dałam tak naprawdę dobry przykład mojemu mężowi i to jest fajna rzecz, że czasem ludzie mówią, że on się tego nie nauczy, że nie ma opcji, że on jest taki niechętny, że on w życiu nie będzie tak ze mną rozmawiał. Ale jest nawet jak reguła wzajemności, chyba to się nazywa, że jeżeli my dajemy dobry przykład, to gdzieś powoli ta druga osoba zaczyna te nasze dobre nawyki też przejmować i do nas z taką komunikacją wraca. Więc ja mam teraz z mężem, mimo że stosujemy tą komunikację, to ja nie powiem, że my się nie kłócimy, bo mamy sprzeczki, tak to nazwę, mamy sprzeczki. Więc wydaje mi się, że osoby, które mówią, że się w ogóle nie kłócą, co może myślą o takich drobiazgach i nie uznają tego, jakby nie definiują tego w kategoriach kłótni. Natomiast Katarzyna Miller kiedyś, nie wiem, czy w którejś książce, czy też w podcaście, powiedziała, że dla niej, jeżeli ludzie mówią, że się w ogóle nie kłócą, to albo to jest taka bójda, albo ci ludzie są już tak obojętni na siebie, że nie mają faktycznie o co się kłócić, bo mają tak naprawdę w nosie to, co ta druga osoba myśli, czuje. Nie chcesz ze mną iść, dobra, to ja pójdę sama, dobra, to ty sobie idź w swoją stronę. Takie, wiesz, dwa życia pod jednym dachem. Wydaje mi się, że to jest albo to, albo to.
Podobno ta obojętność to jest w ogóle taka najgorsza, nie? Bo dopóki jeszcze kogoś kochasz albo nienawidzisz, to przynajmniej masz jakieś emocje w stosunku do tej drugiej osoby. A z takich praktycznych rzeczy, czy są jakieś takie punkty, których ty byś na pewno w kłótni nie robiła? Czy są takie rzeczy, które dla ciebie byłyby absolutnym nie i to jest jakby już pochyła droga do tego, że to się będzie, ta kłótnia się po prostu źle skończy?
Tak, no w ogóle taka przemoc emocjonalna to jest coś, czego w ogóle nie powinniśmy robić. W ogóle nie powinniśmy iść w tym kierunku i jakby zahaczać o te tematy, czyli takie poniżanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, taki sarkazm, cynizm. To może być nawet ta komunikacja niewerbalna, takie jakieś głupie uśmieszki, jakieś takie... pomawianie, wiesz, swojego partnera wśród znajomych i to nie muszą być jakieś wielkie sprawy, tylko dawanie furtki na jakieś takie domysły, takie jakieś dziwne dwuznaczności. Są nawet, klasyfikuje się to jakoś, jest zasada 4U na przykład, są chyba Gottman wymienił czterech, nazywa to czterema jeźdźcami apokalipsy. To są właśnie takie pogarda, taka notoryczna krytyka, ale taka nie krytyka, taka konstruktywna, że wiadomo, że przecież popełniamy błędy i fajnie jest mieć taki feedback od drugiej strony, że coś może można ulepszyć. Natomiast taka permanentna krytyka umniejszająca, taka, która gdzieś tam generuje w nas, zaniża to nasze poczucie wartości, jakieś takie kompleksy generuje, takie wyśmiewanie, takie porównywanie na przykład do innego, do męża koleżanki, czy do innych partnerów, obśmiewanie wyglądu, obśmiewanie zachowań takich seksualnych, to jest bardzo przykre. To są obrażanie, wyzywanie, to są rzeczy, których absolutnie już nie będę mówiła o przemocy fizycznej.
Tak.
I na przykład ludzie często mówią, nie potrafią odpowiedzieć, co jest przemocą fizyczną. I mnie to zawsze zastanawia, jak się pytam, czy była przemoc psychiczna, fizyczna czy ekonomiczna, to ludzie mówią nie. A kiedy zadaję konkretne przykłady, a czy było na przykład popychanie, a czy było na przykład szarpanie za włosy, to okazuje się, że odpowiedzi są twierdzące na to pytanie. I to mnie zastanawia, że my cały czas nie mamy tej świadomości, co już jest w kategoriach przemocy, a co nie.
Bo myślę, że to może być jeszcze dużo trudniejsze do sklasyfikowania, czym byłaby przemoc ekonomiczna?
Przemoc ekonomiczna są takie zachowania, gdzie wydzielamy pieniądze. Na przykład małżonkowie ustalili w ten sposób, że on zajmuje się pracą zarobkową, zawodową, natomiast ona, póki dzieci są małe, zajmuje się domem i dziećmi. I ten układ, jakby strony wspólnie taką decyzję podjęły. I w realia tej sytuacji są takie, że mąż, mają na przykład nawet wspólne konto, ale żona ma limit, ile może wydać. I ona na zakupach główkuje, że dobra, to tego nie kupię, bo jakby przekroczę o jakąś kwotę. Nie może na przykład, ma wydzielane pieniądze na ubrania dla siebie czy dla dzieci. Jak poczyniła jakieś zakupy dla wspólnego, jak to się mówi w prawie gospodarstwa domowego zakupy, to jest na przykład rozliczanie, że czemu to kupiłaś, to było niepotrzebne, albo czemu w tym sklepie, gdzie indziej masz taniej. Albo na przykład taki szantaż po prostu finansowy, że jeżeli czegoś nie zrobisz, nie dostaniesz kasy. I to jest bardzo często spotykane.
Naprawdę?
Tak. I też na przykład to była sytuacja z niedawna. Zapytałam o to klientkę, czy była przemoc, bo właśnie taka była sytuacja, taki układ w małżeństwie. I zapytałam ją to przemoc ekonomiczną między innymi. I też powiedziała, że nie. Ale zadając jej właśnie te pytania, właśnie te przykłady, okazało się, że takie zachowania miały miejsce. I na przykład w sytuacji konfliktu między tymi osobami też się często to zdarza, że żona w którymś momencie mówi, że ja mam dosyć, ja się rozwiodę z tobą, odchodzę po prostu, że no nie wyprowadzę się z dnia na dzień, bo często po prostu nie mamy dokąd, ale że skontaktuję się z prawnikiem i tak dalej. I okazuje się, że na koncie nie ma pieniędzy następnego dnia. Nawet nie masz pieniędzy, żeby pójść do radcy prawnego czy do adwokata po poradę prawną. No nic nie zrobisz. I to jest ewidentny przykład, przejaw przemocy ekonomicznej.
A co zrobić w takiej sytuacji? W sensie, jak możemy się zachowywać bez względu na to, czy jesteśmy, nie wiem, kobietą czy mężczyzną, bo myślę, że też sytuacje mogą być różne i nie chcę tutaj uogólniać. Co możemy zrobić, jeżeli kłóciliśmy się, ten związek nie funkcjonuje, jest nam w nim źle, próbowaliśmy wszystkiego, albo ten związek jest na tyle toksyczny, że nie było nawet mowy o próbowaniu terapii i innych sposobów na to, żeby się skomunikować, ale tylko jedna osoba chce rozwodu i jakby mamy ten problem, że ten drugi człowiek nie chce nas puścić, bo wiadomo, że te takie rozstania, nie musi być też rozwód, aczkolwiek w tym przypadku rozstanie jest trochę łatwiejsze, że te rozstania, które są za porozumieniem stron, no to one jakby przebiegają najłatwiej, pewnie też nigdy nie są bezproblemowe, ale no są takie najprostsze, że tak powiem, w obsłudze. Tak. A co jeżeli ten konflikt zabrnął tak daleko, że ja chcę odejść z tego toksycznego związku, a ta druga strona nam na to nie chce pozwolić.
To znaczy nikogo nie można zmusić do bycia w związku czy bycia w małżeństwie. Generalnie prawo stoi na straży tego, żeby małżeństwa były trwałe. To jest w ogóle, trwałość jest jedną z takich wpisanych w rdzeń małżeństwa cech. Tak? Małżeństwo jest zresztą, czy jest to ślub cywilny, czy jest to ślub konkordatowy, to my ślubujemy sobie albo do to do śmierci po prostu, tak? Przyrzekamy, że na przykład uczynimy wszystko, żeby małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Więc to też służy ochronie dobra dziecka. Dzieci powinny wychowywać się w rodzinach pełnych i tutaj kodeks rodzinny opiekuńczy nie pozostawia wątpliwości. Natomiast nie można nikogo zmusić do przebywania w relacji małżeńskiej i w takiej sytuacji, na przykład nawet jeżeli jedno chce rozwodu, a drugie chce separacji, bo też tak czasami się zdarza, to jeżeli sąd uzna, że wygasły te więzi małżeńskie, to i tak udzieli rozwodu, chyba że zachodzą jakieś negatywne przesłanki rozwodowe, że jest to na przykład niezgodne z dobrem dziecka. Natomiast jeżeli te więzi wygasły, uległy zerwaniu, to można uznać, że małżeństwo jest martwe. To jest więź właśnie gospodarcza, ekonomiczna, czyli wspólne gospodarowanie, zamieszkiwanie pod jednym dachem i tak dalej. Więź seksualna, czyli współżycie. I więź duchowa, emocjonalna, czyli ta bliskość emocjonalna, miłość po prostu.
Trudne czasami rzeczy do zinterpretowania, czy ich tak. Już nie ma, czy jeszcze są, bo ile jeszcze taki temat seksu i współżycia jest dość zero-jedynkowy, o tyle ten emocjonalny może być dużo trudniejszy. Co twoim zdaniem możemy my się nauczyć sami o sobie z tego, jak wyglądają nasze kłótnie? Nawet jeżeli na dzień dzisiejszy to nie jest model kłótni, który może mógłby służyć za przykład, nawet jeżeli te kłótnie na razie są w jakimś stopniu przemocowe, nieważne. Czego my się możemy o sobie dowiedzieć, patrząc na to, jak my się kłócimy?
Wiesz co, wydaje mi się, że tego, gdzie czujemy się zagrożeni, bo my wtedy najbardziej się denerwujemy, jak tracimy grunt pod nogami, to poczucie bezpieczeństwa, czyli i to tu możemy sięgnąć jakby właśnie dalej, jak byliśmy ignorowani w dzieciństwie, nasze potrzeby nie były wysłuchiwane, takie mówię racjonalne, to każde jakby zaniedbanie po stronie naszego partnera będziemy odbierać jako takie właśnie ignorowanie, że ty specjalnie to zrobiłaś. Na przykład mąż zapomniał kupić, był na zakupach i prosiłaś go, nie wiem, o jakiś tam ser i wiesz, wraca z tych zakupów i tego sera nie ma. I w dzieciństwie na przykład twoje potrzeby były ignorowane, że bardzo prosiłaś mamę o taką bluzkę, bo koleżanki mają i tak dalej, mama nie. I wiesz, nie mówiła, nie wytłumaczyła ci, nie, bo na przykład nas teraz nie stać, może kupić ci za miesiąc, bo wtedy coś tam, tylko nie, bo nie, i wiesz, wzruszenie ramionami, to teraz możesz odbierać, jakby wracać, ten sam mechanizm możesz stosować, że od razu też odbierasz, że to jest jakby atak na twoją osobę i nieszanowanie twoich uczuć i robisz z tego wielką aferę. I właśnie warto w tych kłótniach szukać tych miejsc, gdzie ja się tak bardzo denerwuję, odnaleźć potrzeby, jakie za tym idą, czyli jakie te potrzeby nie zostały zaspokojone, co jest mi tak naprawdę tak bardzo potrzebne, że ja się tak o to wkurzam po prostu. I też kłótnie pokazują nasze granice. Gdzie masz dość? I my potrafimy wybielać partnera, jakoś tłumaczyć, takie usprawiedliwienia mu pisać jakby, że dobra, bo ja nie wiem, powiedziałam coś tam i on mi dlatego tak odpowiedział. No ale nie, są granice i nie powinniśmy ich przekraczać. Każdy jest odpowiedzialny, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne emocje. I każdy ma faktycznie tą świadomość, tą inteligencję emocjonalną na różnym poziomie, ale jakby po to jesteśmy też w związku, żeby się wzajemnie motywować, wspierać, rozwijać. I fajne jest, myślę, że to jest taki optymalny model relacji, żeby jedna strona napędzała pozytywnie tę drugą i tak odwrotnie. I wtedy jakby faktycznie oboje w tej relacji wzrastamy.
Tutaj przy tym, co powiedziałaś, wyskoczył mi jeszcze jeden wykrzyknik, który myślę, że może być takim popularnym. Sama jestem temu często, może nie często, ale sama jestem temu winna. To są kłótnie przez SMS-y albo wiadomości. I tak sobie myślę, że w ogóle komunikacja w dzisiejszych czasach poprzez czy to social media, czy WhatsAppy, czy Messengery, może wywoływać bardzo dużo konfliktów, chociażby ze względu na to, że my nie widzimy reakcji tej drugiej osoby. I to też wtedy napędza takie koło, że odbieramy pewne rzeczy zupełnie inaczej, niż byśmy może je odebrali, gdyby to zostało powiedziane twarzą w twarz.
Tak, tak. To jest właśnie bardzo ważny temat, który poruszyłaś i o ile w sprawach rozwodowych te SMS-y, maile, WhatsAppy nam się bardzo przydają, bo to jest jakby dowód, który można załączyć do pozwu, tak w życiu codziennym nam to szalenie utrudnia komunikację, bo trzeba pamiętać, że komunikacja składa się z takich trzech warstw. Są to słowa, ton głosu i mowa ciała. I okazuje się, że słowa to jest tylko 7% całego komunikatu. Wow. Potem jest chyba 55, to jest mowa ciała i ton głosu, czyli sposób, w jaki mówimy, to chyba wychodzi 38. Mm. Czyli słowa, czyli ta treść jest tak naprawdę, zobacz, najmniej ważna, tak? Mm. Więc my poprzez wszelkie komunikatory przekazujemy tylko to, co jest najmniej istotne. Nie widzimy mowy ciała tej osoby, czy jest rozluźniona, czy właśnie jest, wiesz, cała w gotowości, czy nie słyszymy tonu jej głosu. Bo można powiedzieć coś bardzo miłego, ale mieć taki wyraz twarzy, że to że to jest taki cynizm wręcz, nie?
Tak.
Że to albo ironia to była. A można mówić coś, co nie do końca jest przyjemne, ale można mówić to w sposób, można użyć ciepłego tonu głosu, można mówić to w sposób empatyczny i używać takich słów. Ja zawsze mówię, że język polski ma tyle słów, że my naprawdę możemy każdą emocję za pomocą tych słów wyrazić. Ale no wiadomo, że sporo z nas ma krótki zapłon, w ogóle tempo życia jest tak duże, że niestety wygląda to tak, że szybko się po prostu wkurzamy, czy szybko używamy wulgaryzmów. Ja też na przykład, bo niektórzy mi mówią, no ale dobra, bo tam jak mówiłam do żony, no to przeklinałem, to jest ta przemoc. No to wiadomo, że bądźmy też z umiarem wszystko. No te wulgaryzmy też nam pomagają czasami odreagowywać i coś z siebie wyrzucić. Tylko żebyśmy nie kierowali tych obraźliwych słów w drugą, jakby w stosunku do drugiej osoby. Nie? Tak w eter okej, okay, ale nie konkretnie do
tak. Myślę, że my generalnie mamy po prostu bardzo duży problem z opisywaniem swoich emocji sami, nawet w stosunku do siebie i to już zresztą przerobione z kilkoma psychologami, którzy tutaj u mnie byli, mhm. że my zazwyczaj znamy jakieś takie trzy najbardziej popularne emocje typu radość, złość, smutek, a tak naprawdę okazuje się, że ten wachlarz emocji, o których możemy mówić i które możemy tłumaczyć, jest dużo większy, tylko no, to jest znowu taka rzecz, której nikt nas za bardzo nie nauczył wyrażać, bo mam wrażenie, że dopiero to pokolenie teraz, to jest takie pokolenie, które zaczyna dużo więcej mówić o swoich emocjach. To jest super, ale przynajmniej to moje pokolenie, rocznik 90, to jeszcze było to pokolenie, gdzie te emocje, tak. To nie było coś, o czym za bardzo należało, czy powinno się mówić.
Tak, i często też mówiliśmy na przykład rodzicom, że czujemy coś, ale słyszeliśmy, że nie przesadzaj, że nie przeżywaj i tak dalej, że dzielny bądź i tak dalej. I wtedy takie dziecko myśli, że aha, czyli ja czuję źle. I my zagłuszamy totalnie swoje emocje. Jeżeli na etapie dzieciństwa mówią nam, że nasze uczucia są mylne, że coś nam się pomieszało tak naprawdę, no to potem w dorosłym życiu trudno jest umieć odczytywać emocje, które w naszym ciele się pojawiają i ich nie negować po prostu. Tak samo ja tak właśnie kiedyś gdzieś przeczytałam, że jeżeli chcemy wychować silną dziewczynę, samodzielną, niezależną, odpowiedzialną za siebie, to nie wymagajmy od niej, żeby była wiecznie tą miłą, uśmiechniętą, z dobrymi ocenami, tą grzeczną dziewczynką. Bo ta grzeczna dziewczynka zapomni. Ona nawet nie zdąży w zasadzie się nauczyć, jak to jest być pewną siebie, niezależną, samoświadomą kobietą.
Na zakończenie chciałam się ciebie zapytać, czy jest coś w temacie kłótni, może rozwodów, rozstań, ale głównie kłótni, o co ja się nie zapytałam, a co uważasz, że jeszcze warto by było na koniec do tej rozmowy dodać lub coś, co uważasz, że jest warte dodania, żeby podsumować tą dzisiejszą rozmowę?
Wiesz co, myślę, że warto zaznaczyć, że do rozwodu dochodzimy często latami. I mnie uderza to, że na przykład klient jest w związku małżeńskim 20 lat i pytam się, kiedy zaczęło się w tej relacji komplikować albo psuć, a słyszę odpowiedź, że w zasadzie 2 lata po ślubie już się zaczęło tak naprawdę psuć konkretnie. Więc dlaczego my tak długo tkwimy w niesatysfakcjonujących relacjach? Dlaczego myślimy, że nowe mieszkanie albo nowe dziecko coś zmieni, gdzie to naprawdę tylko komplikuje, bo przeprowadzka to jest taki logistyczny problem, trzeba wszystko poukładać sobie na nowo, jak na przykład do innego miasta. Dziecko to też jest, wiadomo, że no, najpiękniejsze wydarzenie, można powiedzieć, w życiu, bo widzieć swoje dziecko i się z nim bawić i móc je kochać jest cudownym uczuciem, ale macierzyństwo czy ojcostwo jest szalenie odpowiedzialne. Jest to odpowiedzialność 24 na dobę i do końca naszych dni, więc ona też bardzo nas energetycznie obciąża, więc też generuje to szereg konfliktów. I tak jak się mówi, że właśnie najczęściej kłócimy się też o pieniądze, to wcale tak często się o te pieniądze nie rozwodzimy, że najczęściej ludzie, jak na przykład GUS podaje te statystyki, to najczęściej tak gdzieś około 40 kilka procent to jest niezgodność charakterów. I faktycznie czasami to się tak podaje, żeby coś tam podać w tym pozwie, jakiś powód, ale to oznacza właśnie to rozmijanie się celów życiowych, priorytetów, wartości, że każdy chce iść w inną, jakby gdzieś życiowo w innym kierunku chce pójść. A te sprawy finansowe, one gdzieś tak oscylują do 10%, coś takiego. No i dużo ludzi się rozwodzi jednak przez uzależnienia i cały czas przoduje alkohol. To jest cały czas się plasuje ten alkohol na pierwszym miejscu. Potem narkotyki, gdzieś dalej jest hazard, seksoholizm, pracoholizm. Albo teraz też... Myślę, że to będzie jakby nabierało na sile, że coraz częściej uzależniamy się od internetu, od gier. To też rozładowuje to napięcie. Jak sobie najczęściej mężczyźni tak grają na konsoli po pracy i gdzieś oni też rozładowują emocje. No bo po co oni strzelają i tak dalej, nie? Więc myślę, że to się sprowadza do tego, że warto po prostu podjąć tą pracę nad sobą, nad tą swoją świadomością, emocjonalnością i w tym zabieganym, szalonym świecie znaleźć te 5 minut dla siebie i tak sobie poddychać i pomyśleć, co tam dzisiaj mnie zabolało, jaką potrzebę bym chciała spełnić, jak bym chciała to powiedzieć jutro mężowi. Nie tak na szybko, na gwałt, z pretensjami, bo my często tak wyskakujemy do... Najczęściej my właśnie, dziewczyny, wyskakujemy tak często do męża od razu z pretensjami takie nabuzowane. A gdyby tak ochłonąć, tak sobie przesiedzieć i tak na przykład powysyłać te SMS-y najpierw do samej siebie... Jak już będzie ten taki upust tych emocji, to dopiero takiego już innego tego SMS-a, bardziej takiego spokojnego, wyważonego, faktycznie wysłać do męża, faceta.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja mam nadzieję, że ktoś, kto nas dzisiaj słuchał, to być może spróbuje wdrożyć do swoich kłótni, które są normalne i to też warto powiedzieć, te techniki, o których dzisiaj mówiłyśmy i na pewno to nie jest zmiana o 180 stopni od razu, to tutaj też można porównać do treningu, który też musi zająć trochę czasu, zanim te efekty przyjdą, no ale jest to takie codzienne dokładanie, myślę, kolejnej cegiełki do tego, żeby ten związek lepiej funkcjonował, no bo nie od dzisiaj wiemy, że związek to jest, i to nie tylko związek partnerski, to jest ciągła praca.
Tak, dokładnie, to prawda. Związek to ciągła praca. Ja również bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i jeszcze raz za zaproszenie.
Dziękuję Ci bardzo.